Niech Pan obdarzy Was spokojem, drodzy radiosłuchacze Radia Ein Karim. Tutaj przed mikrofonem brat Adam Sroka, proboszcz parafii w Skomielnej Czarnej. Zapraszam na cotygodniowe rozważanie Słowa Bożego, tych czytań, które usłyszeliśmy wczoraj na niedzielnej liturgii, a które dzisiaj w ten wieczór mamy możliwość zgłębiać trochę. Zapraszam w ten poniedziałkowy wieczór do wysłuchania, do zatrzymania się nad Słowem Bożym usłyszanym wczoraj. To już 32. niedziela zwykła, zbliżamy się powoli do końca roku liturgicznego. Te czytania coraz bardziej przypominają o czasie apokalipsy, o tym, co się stanie. Wzywają nas do nawrócenia, bo ten czas jest zawsze dla chrześcijan bliski. Może i w tym pokoleniu, w naszym, widząc różne znaki, które są wobec nas, wokół nas, jesteśmy ciągle zapraszani do mądrości, do wyboru, do odwagi, żeby iść za Panem Bogiem. Usłyszymy fragment z drugiej części Księgi Mądrości. Tutaj słyszymy, jak opisywana mądrość jest jakby osobą. Co więcej, zauważmy, że jej poszukiwanie oddaje się słowami przypominającymi zdobywanie kobiety. Posłuchajmy tego fragmentu czytania z Księgi Mądrości. Mądrość jest wspaniała i niewiędnie. Ciła Twoją dostrzegą, którzy ją miłują. Ci ją znajdą, którzy jej szukają. Uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając się im poznać. Kto dla niej wstanie o świcie, ten się nie natrudzi. Znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich. O niej rozmyślać to szczyt roztropności. A kto z jej powodu nie śpi, wnet się trosk pozbędzie. Sama bowiem obchodzi i szuka tych, co są jej godni. Objawia się im łaskawie na ścieżkach i wychodzi naprzeciw wszystkim ich zamysłom. Ta mądrość przedstawiona jest jak kobieta. Odpowiada to hebrajskiemu rodzajowi. Powodów takiego metaforycznego przedstawienia jest więcej, bo zdobywanie mądrości przypomina poznawanie i zdobywanie kobiety przyszłej żony, przyjaciółki, towarzyszki życia. Ona sama jest wspaniała, pełna blasku, radości. Tym samym słowem Jan będzie opisywał też tajemnice nieba, aniołów, miasto święte, nową Jerozolimę czy baranka. Mądrość to inaczej, mądrość Boża to przedsmak raju. Mądrość daje się chętnie podziwiać, oglądać, kontemplować, ale tylko tym, którzy ją kochają. Znajdą ją ci, którzy jej szukają. Uprzedza ona tych, którzy pragną ją poznać. Dla niej można zrywać się o świcie, trawić bezsenne noce na rozmyślaniu o niej. Ona czeka na człowieka o świtaniu, szuka go, towarzyszy mu na wszystkich ścieżkach. Miłość swoją naturą przypomina kochającą, troskliwą kobietę, która dla starożytnych była największym skarbem domu jej męża. Co ciekawe, pod tymi obrazami ukrywa się w Księdze Mądrości sam Bóg. Mądrość jest bowiem odbiciem Jego istoty. Oprócz tego, że opisuje się Go jako Ojca i potężnego Stwórcę, ma w sobie też kobiecą troskę, miłość i wierność, empatię i zdolność do słuchania i towarzyszenia. Przede wszystkim jednak chce być kochany i zdobywany. Objawia się przecież tym, którzy go kochają i szukają. To wstawanie o świcie, ten się nie natrudzi, znajdzie, szukając, siedząco u drzwi, to zaproszenie do tej porannej modlitwy, do tego codziennego szukania relacji z Bogiem zaraz po przebudzeniu. To nawet zaproszenie do tego, by mając świadomość różnych obowiązków każdego dnia, planować ten czas, ten dzień od właśnie spotkania, od tego wczesnego czuwania, by szukać Boga na modlitwie. To jest ta mądrość. Mądrością jest tak planować wieczór, by rano wstać i móc się modlić. Mądrością jest ryzykować nawet trochę niewyspanie, wiedząc, że zaczynając ten dzień od tej relacji z Bogiem, który jest mądrością, miłością, zyskam ten dzień. A kiedy nie mam tej relacji, kiedy ją tracę, narażam się na niebezpieczeństwo utraty tego dnia, w sensie moich wyborów, nie najlepszych, często złych czy grzesznych. To zaproszenie, by walczyć o tą relację, która, jak mówi ta księga dzisiaj, to czytanie, jest słodyczą, jest nie tylko mądrością, zyskiem, ale radością być w obecności Pana. Zatrzymajmy się chwilę. Usłyszymy zaraz kolejny fragment listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Ziemią, wykrzykuj na cześć Pana. Śpiewajcie Panu przywtórze złotej cytry, przywtórze cytry i słodkim dźwięku harfy. Przy dźwięku rogu i trąbach się radujcie. Śpiewajcie nową pieśń. Śpiewajcie nową pieśń. Niech szumi morze to, co je napełnia, i okrąg świata, i jego mieszkańcy. Niech szumi morze, a rzeki klaszczą w dłonie, i góry razem niech wołają dziś radośnie. Śpiewajcie nową pieśń. Śpiewajcie nową pieśń. Śpiewajcie nową. Śpiewajcie nową pieśń. Śpiewajcie nową pieśń. Śpiewajcie nową pieśń. Śpiewajcie nową pieśń. Śpiewajcie nową pieśń.
W tym miesiącu listopadzie przychodzi to czytanie jako pomoc, bo Tesaloniczanie pod wpływem niezrozumienia nauczania Pawła mieli duży problem, który dotyczył zmarłych, którzy odchodzą przed powtórnym przyjściem Chrystusa. Być może nie spodziewali się, że nastąpi ono szybko. Być może spodziewali się, że nastąpi szybko i wierzyli, że go doczekają. Usłyszymy wyjaśnienie Pawła dotyczące przebiegu spraw ostatecznych, tego powtórnego przyjścia Chrystusa i końca świata. Zwróćmy uwagę na ten barwny opis zaczerpnięty z apokaliptyki, czyli tego gatunku literackiego używanego już w Starym Testamencie, szczególnie u proroka Daniela. Zauważmy, że Paweł wyraźnie neguje przekonanie, iż to żywi szybciej dostąpią spotkania z Panem na końcu czasów, choć jednocześnie w wyjaśnieniu pobrzmiewa pewność Pawła, że przyjście Jezusa doczeka za życia. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Tesaloniczan. Nie chcemy, bracia, abyście trwali w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim. To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan stąpi z nieba na hasło i na głos Archanioła i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi, tak pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana i w ten sposób na zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami. My, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Paweł to pierwszy autor Nowego Testamentu, który używa pewnego terminu opisania nadejścia Pana. Słowo w kontekście greckim opisywało przybycie króla lub Boga spieszącego na pomoc swemu wyznawcy. Punktem centralnym końca czasów jest wypełniająca wszystko obecność Chrystusa. On przyjdzie. Sam bowiem Pan stąpi z nieba na hasło i na głos Archanioła i na dźwięk trąby. Na hasło, na rozkaz to głos, który zbiera wygnańców ze wszystkich stron świata. Chodzi o głos Archanioła Michała. Dźwięk trąby zwiastuje nadejście Dnia Pana. Dla Greków trąba to instrument sygnałowy na polu bitwy podczas marszu. Czas przyjścia Pana to, jak opisuje Apokalipsa, czas ostatniej bitwy. Paweł nawiązuje do charakterystycznego dla kultury greckiej smutku Tesaloniczan dotyczącego ich zmarłych. Zaprzecza także przekonaniu o przewadze żyjących nad umarłymi, które pod wpływem myśli żydowskiej lub przez niezrozumienie Pawła utrzymują wierzący w Tesalonice. Apostoł powołuje się na śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, które stanie się udziałem złączonych z Nim losem. Ten scenariusz ponownego przyjścia Pana Paweł szkicuje w oparciu o Słowo Boże, posługując się obrazami zaczerpniętymi z tej apokaliptyki żydowskiej. To przyjście Pana, ten głos na rozkaz anioła, na dźwięk trąby, na tą ostatnią bitwę, na tą walkę sprawi, że będziemy razem z Nim. Głównym motywem tego czytania jest uzmysłowienie sobie, że w Chrystusie jest zmartwychwstanie. Nie chcemy, bracia, byście trwali w niewiedzy co do tych, którzy umierają. Byście się nie smucili, jak ci, którzy nie mają nadziei. Bo jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim. To, jak to już będzie wyglądać, jest rzeczą wtórną, ale głównym przesłaniem Pawłowym jest prawda, że wierząc w Chrystusa, z Nim zmartwychwstaniemy, że przyjdzie ten czas sądu ostatecznego, kiedy powstaniemy i z ciałem i duszą będziemy zbawieni. Ufamy, że zmartwychwstaniemy do życia wiecznego, nie do potępienia, ale od naszego wyboru, od naszych decyzji, od naszego nawrócenia będzie to zależeć. I za chwilę usłyszymy Ewangelię, przypowieść o pewnym wyborze, o tym, kim chce być, czy mądrym, czy głupcem, czy roztropnym, czy nierozważnym. Zatrzymajmy się i za chwilę posłuchajmy tej Ewangelii. Przypowieść o pannach mądrych i głupich, roztropnych, nieroztropnych, którą usłyszymy, to przygotowanie na powtórne przyjście Pana w takim obrazie weselnym. Przypowieść o tym, że biblijnej mądrości, głupoty nie określa wiedza czy intelekt, ale gotowość w momencie przyjścia Pana. Posłuchajmy tego bogatego fragmentu tej przejmującej przypowieści o pannach. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Podobne będzie królestwo niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie. Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy, a nierozsądne rzekły do roztropnych: użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną. I drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: panie, panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Królestwo niebieskie jest podobne do 10 panien. Panny albo druhny to czyste dziewice. Słowo to w Grece stosuje się zarówno do mężczyzn, jak i kobiet. Ich rolą na weselu według przypowieści było towarzyszenie panu młodemu do domu panny młodej. Nie wiemy dokładnie, jak wyglądało to żydowskie wesele w starożytności, ale możemy domyślać się jego przebiegu na podstawie późniejszych źródeł. W wieczór przysięgi małżeńskiej druhny z zapalonymi lampami lub pochodniami gromadziły się wokół panny młodej, która oczekiwała na swego oblubieńca. Trzeba pamiętać, że wioski, miejscowości były wówczas pozbawione światła. Panu młodemu mogła przydać się pomoc w dotarciu do oblubienicy. Jeśli do niej nie dotarł, cała ceremonia nie mogła przecież dojść do skutku. Słyszymy, że 5 było nierozsądnych, 5 roztropnych. Dosłownie 5 było głupich, a 5 mądrych. 10 to okrągła liczba, to symbol całej ludzkości. Liczba głupich i mądrych panien rozkłada się proporcjonalnie. 5 na 5. Każdy ma szansę w tej przypowieści być mądrym albo głupim. Jak podkreślają ksiądz Przemysław Śliwiński, ksiądz Marcin Kowalski w swoim komentarzu: odkrywaj słowo, jutro niedziela, odpocznij ze słowem. Słyszymy, że nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy. Roztropne zaś również zabrały oliwę. Pochodnia za pomocą szmatki lub knota żywi się oliwą ze specjalnego zbiorniczka przytwierdzonego do niej. Wędrówka i wesele odbywają się w nocy, więc pochodnie zdecydowanie się przydadzą, ale potrzebny jest zapas. Noc w Ewangelii symbolizuje także ten świat. Gdy pan młody się opóźniał, podobnie spóźniał się Jezus, który nie spieszył się do Łazarza, chociaż słyszał o jego chorobie. I Piotr usłyszał od Pana, że spóźnia się dla naszego nawrócenia. Dlatego potem święty Piotr będzie podkreślał: nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy, bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka, ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Pan spóźnia się, wystawia na próbę ich cierpliwość. Wreszcie rozlega się okrzyk, wołanie, podobnie jak okrzyk Elżbiety wobec Maryi. Okrzyk sądu czy krzyk rozpaczy po śmierci pierworodnych w Egipcie. Wielkie wołanie. Tutaj ewangelista podkreśla wieloznaczność tego przyjścia Pana. Dla jednych będzie to czas niebywałej radości, dla innych rozpaczy czy klęski życiowej. Wreszcie zaproszenie, by wyjść na spotkanie jak na orszak. Jak orszak na wyjście, na przyjście oblubieńca. Wtedy powstały wszystkie panny i opatrzyły swe lampy. Nierozsądne mówią: użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. To opatrywanie oznacza również ozdabianie. W objawieniu w Apokalipsie w 21 rozdziale słyszymy, że miasto święte Jeruzalem nowe ujrzałem wstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. To przygotowanie, to ozdobienie, to gotowość, to przewidywanie, by się przygotować, by ozdobić na spotkanie z Pana. Nie można tego nagle znikąd wyciągnąć. Trzeba się na to spotkanie przygotowywać. Gdy panny się budzą, pojawia się problem, bo mają przygotować te lampy, ale brakuje oliwy. Rozsądne się przygotowały na taką ewentualność na dłuższą drogę, na czekanie. A głupi odkrywają, że nie mają nic. Mądre panny nie mogą lub nie chcą im pożyczyć oliwy. Dlaczego? Podobnie jak naczynia, oliwa jest w tej przypowieści symbolem. Naczynie, też w liście do Koryntian, to obraz wnętrza człowieka, a oliwa służąca w starożytności do oświetlenia podczas uczt, to w Biblii symbol radości, miłości, błogosławionego życia. Oliwa to wnętrze i tożsamość wierzącego. Nie da się jej pożyczyć. Tą wierność, radość, modlitwę, przygotowanie, trwanie przy Panu zdobywa się przez całe życie, dzień po dniu. Panny głupie oddalają się od Pana młodego. Kto jest gotowy wchodzić na ucztę? Miłosierdzie okazuje się, że nie jest wiecznym darowaniem. Czas jest ograniczony. Trzeba zatem wziąć odpowiedzialność za własne życie. Bo w pewnej chwili drzwi zostaną zamknięte. Teraz jest czas zbierania tej oliwy, przygotowywania się, modlitwy, jednania z drugim, przyjmowania sakramentów, życia w pokoju, przebaczeniu, wdzięczności. Słyszymy ostatni akt dramatu, który się rozgrywa przed drzwiami domu Pana Młodego. Bo głupie panny wracają z pustymi rękoma i nie pomaga już wołanie: Panie, Panie. Odpowiedź brzmi: nie znam was. Nie mieliśmy się okazji poznać. To znaczy w języku Biblii tyle, co nie mieliśmy szansy się pokochać. Nie mieliśmy czasu. Nie miałeś czasu, by szukać relacji ze mną. Wybór należy do nas, ale bądźmy mądrzy i właśnie to wstawanie przed świtem, to pokorne przychodzenie co niedziela na mszę świętą, to zmaganie się, żeby żyć w łasce uświęcającej, to kolejny raz wyciągnięcie ręki do pojednania z drugim. To jest to nabieranie oliwy. To jest to przygotowanie się na to spotkanie, na przyjście Pana. Bóg chce nam dać mądrość. Czeka na nas. Zaprasza nas. Przestrzega, że kiedyś przyjdzie kres naszego życia, że staniemy przed Nim. Pytanie z czym? Pewne jest, że ten koniec nadejdzie. Pewne jest, że każdy z nas umrze, ale potem przebudzi się do życia wiecznego. Pytanie, czy do życia w niebie, czy do życia w piekle. Czeka każdego z nas sąd. Na ten sąd się przygotowujemy. I dzisiaj możemy wszystko położyć w Bożym miłosierdziu, który chce nam przebaczać grzech i uzdalniać do tego, żeby kochać. Kochać Boga i drugiego człowieka, żyć w relacji z Nim przez wiarę w Chrystusa, w mocy Jego zmartwychwstania. To jest ta pewna droga, by przejść przez to, być zaproszonym na tą ucztę. Jeśli odrzucamy Chrystusa, ryzykujemy bardzo, że może okazać się, że mamy puste naczynia i drzwi zostaną zamknięte. Dlatego mądrością jest przeżywać to życie nie tylko w dobroci, miłości, przebaczeniu, ale przede wszystkim w relacji z Chrystusem, który jest naszym życiem i zmartwychwstaniem. Niech Pan Bóg pomaga nam w tym tygodniu zmagać się o tą pokorną, mądrą, czujną postawę szukania relacji z Chrystusem w prostych modlitwach, westchnieniach, przypomnieniach przez przyczynę Maryi, w modlitwie różańcowej, w tym stawianiu się też za zmarłych, ale też tym szukaniu codziennie woli Bożej w naszym życiu, tym codziennym porannym wołaniu: Panie, co chcesz, bym dzisiaj uczynił? I w tej modlitwie Ojcze Nasz uczenia się przebaczenia, ufności w Bożą opatrzność, Boże prowadzenie i zawierzenia Jemu tego naszego dzisiaj, jutra i całego życia i całej wieczności. Niech Pan Bóg nam pomaga Wszystkim z serca błogosławię, wszystkim słuchaczom Radia Ein Karim i zapraszam na poniedziałkowe spotkania biblijne o godzinie 19. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Brat Adam Sroka, proboszcz nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Skomielnej Czarnej.